A chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, dzielić się dzisiaj Bożym Słowem, które jest zapisane w Ewangelii Jana. I nie mam jakiegoś szczególnego fragmentu, nie mam jakiegoś szczególnego wersetu, który chciałbym zostawić nam, ale chciałbym zachęcić nas do tego, chciałbym przypomnieć nam do tego, co daje nam czytanie Bożego Słowa. Ewangelia Jana jest, powiem, tą szczególną Ewangelią. To jest Ewangelia, gdzie bardzo często, kiedy rozmawiamy z kimś, kiedy mówimy komuś, w jaki sposób powinniśmy dzielić się Bożym Słowem, czytać Boże Słowo, to właśnie polecamy Ewangelię Jana. I sami bardzo często zaczynamy czytać fragmenty Bożego Słowa od Ewangelii Jana. I chciałbym w dniu dzisiejszym przypomnieć nam, co ta Ewangelia Jana mówi na temat Jezusa Chrystusa. Co w Ewangelii Jana możemy przeczytać na temat Jezusa Chrystusa. Bardzo często mamy taką świadomość, że kiedy my jesteśmy ludźmi wierzącymi, kiedy my jesteśmy narodem chrześcijańskim, Polska szczególnie jest narodem bardzo chrześcijańskim, to wydaje nam się, że posiadanie, przynależność do Jezusa Chrystusa to jest właściwie wystarczająca rzecz. Ale ja chciałbym dzisiaj przeprowadzić nas przez tą Ewangelię. Chciałbym w sposób szczególny pokazać nam, że bycie razem wcale nie jest, że tak powiem, końcem czy też uzupełnieniem naszego chrześcijaństwa. Można być razem i można z tego powodu być bardzo nieszczęśliwym. Ja ciągle to podkreślam, kiedy w swojej służbie widzę wiele rodzin, kiedy widzę wiele małżeństw, to mogę powiedzieć, że mimo tego, że ludzie są razem, więc wydawałoby się, że powinni być szczęśliwi, okazuje się, że są nieszczęśliwi. Kiedy włączam telewizor i patrzę, jak ludzie są razem w Sejmie, to wydawałoby się, że oni wszyscy razem są szczęśliwi. A prawda jest taka, że są bardzo nieszczęśliwi ze sobą i nic dobrego z tego nie wynika. I wiele różnych sytuacji, wiele różnych, że tak powiem, okoliczności, w których ludzie się znajdują, okazuje się, że wcale one nie powodują, że są szczęśliwi, bo są razem. Ja chciałbym, abyśmy mieli, drodzy bracia, drogie siostry, tą świadomość, że kiedy my należymy do Jezusa Chrystusa, to my musimy wiedzieć o tym, że my możemy czerpać i korzystać coś z obecności Jezusa Chrystusa. Dobrze jest, kiedy dwoje ludzi, kiedy małżeństwo wie, że może czerpać coś dobrego, żona od męża, mąż od żony. Dobrze jest, kiedy ludzie, którzy znajdują się w Sejmie, mogą czerpać coś od siebie nawzajem, a nie uważać siebie za pępek świata. Dobrze jest, kiedy my, będąc ze sobą w zborze, możemy czerpać jeden od drugiego coś, a nie licząc tylko, że jedna osoba zrobi wszystko. Drodzy bracia, drogie siostry, dobrze jest, kiedy my, mając świadomość, że mamy w swoim życiu Jezusa Chrystusa, że był taki dzień, że oddaliśmy swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa, dobrze jest, kiedy my możemy wiedzieć, że Jezus Chrystus jest też po to, abyśmy mogli czerpać, abyśmy mogli korzystać z Jego obecności w naszym życiu. I drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym dzisiaj 7 elementów nam pokazać, zachęcić nas do tego, abyśmy wrócili, kiedy będziemy w swoich domach, w tygodniu, kiedy będziemy mieć chwilę czasu, abyśmy mogli sięgnąć do Ewangelii Jana i abyśmy mogli w tej Ewangelii Jana jeszcze raz przyjrzeć się tym fragmentom, które mówią o tym, co Jezus Chrystus może uczynić w twoim i w moim życiu. Co możesz znaleźć u stóp Jezusa Chrystusa? W jaki sposób możesz wykorzystać osobę Jezusa Chrystusa w swoim życiu? Możemy mieć Jezusa Chrystusa i możemy właściwie trzymać Go na półce. Ta półka to jest bardzo często nasza obecność w Kościele raz na tydzień, bądź nie wiem, raz na pół roku, bądź raz na rok, jak niektórzy mają w zwyczaju, że co roku, jak to się mówi żartobliwie, chodzą do kościoła co pasterkę. Możesz mieć Jezusa Chrystusa schowanego gdzieś tam poprzez przynależność swoją, że jak ktoś cię zapyta, kim jesteś, to powiesz, jestem chrześcijaninem, jestem zielonoświątkowcem, katolikiem i tak dalej. Możesz mieć Jezusa Chrystusa poprzez to, że gdzieś kiedyś ktoś ciebie ochrzcił, bądź kiedyś chodziłeś do jakiegoś kościoła. Ale chciałbym, abyśmy mieli tą świadomość, chciałbym, abyśmy korzystali z obecności Jezusa Chrystusa w taki sposób, w jaki On przyszedł do ciebie, w jaki On przyszedł do mnie, w jaki On przyszedł do każdego człowieka, abyśmy mogli być żywymi Jego dziećmi. I drodzy bracia, drogie siostry, na samym początku, kiedy czytamy Ewangelię Jana już w 3 rozdziale, czytamy na temat pewnego człowieka, który nazywał się Nikodem. I Nikodem czytamy, że przyszedł do Jezusa Chrystusa. Przyszedł o takiej porze, o której normalnie ludzie śpią. Czytamy, że Nikodem nie mógł spać. Nikodem wstał w nocy, odszukał Jezusa Chrystusa po to, aby z Nim porozmawiać, dlatego że dręczyły go pewne pytania do tego stopnia, że on nie mógł sobie znaleźć miejsca. On nie mógł znaleźć sobie miejsca w swoim życiu. On mimo tego, że miał wszystko, co można by było powiedzieć, było jemu potrzebne do życia, to czytamy, że w pewnym momencie były pewne pytania, które nie pozwalały Nikodemowi spać. On po prostu męczył się z tymi pytaniami. On miał wielki dylemat, co on ma zrobić, aby móc dalej normalnie żyć. I czytamy, że to, co mógł zrobić najlepszego Nikodem, to on odszukał Jezusa Chrystusa. I zwrócił się do Jezusa Chrystusa z pytaniami, które go dręczyły. Ja chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy mieli tą świadomość, że Jezus Chrystus jest w twoim i w moim życiu po to, aby odpowiadać ci na najtrudniejsze pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi nigdzie. Wiecie, dzisiaj my mamy dużo możliwości. Dzisiaj ludzie, kiedy potrzebują znaleźć odpowiedź na jakieś pytanie, to włączają internet i spróbują tam odszukać, znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. I są pytania, na które nieraz udajemy się do psychologa, do psychoanalityka i mówimy, potrzebuję odpowiedzi na swoje pytanie. Szukamy nieraz, że tak powiem, na tym forum społecznościowym wśród ludzi, wśród naszych znajomych, szukamy podobnych przypadków i szukamy tam znaleźć odpowiedź na swoje nieraz pytanie trudne. Ale drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, chcę nam powiedzieć i myślę, że w naszym życiu niejednokrotnie mieliśmy taki przypadek, że nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi, bądź odpowiedzi, które znajdowaliśmy, one nie satysfakcjonowały nas. I mieliśmy z tym problem. A chcę wam powiedzieć, że pytania, na które nie możemy znaleźć odpowiedzi i nie możemy kończyć zadawać pytań, one doprowadzają nas do tego, że my stajemy się bardzo nieszczęśliwi. Pytania, na które nie ma odpowiedzi w naszym życiu, po dłuższym czasie powodują, że my zaczynamy być nerwowi, że my zaczynamy być nieszczęśliwi, że my zaczynamy być okradani z radości, spokoju, z tego, co cenne i z tego, co dobre. Chcę nam dzisiaj powiedzieć, że Jezus Chrystus jest po to w twoim życiu, że do Niego możesz przyjść i zwrócić się z każdym jednym pytaniem, a On da ci satysfakcjonującą odpowiedź. Nie musisz szukać w internecie, nie musisz szukać wśród ludzi, nie musisz chodzić i biegać do różnych instytucji. Ale pierwsze co? Może warto jest zwrócić się do Jezusa Chrystusa, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy czytamy Ewangelię Jana, to przewracając kartkę na drugą stronę, nie trzeba nigdzie daleko wybiegać, bo już w 4 rozdziale czytamy kolejną historię, która mówi o pewnej kobiecie. Ta kobieta nazywała się Samarytanka. Ona była Samarytanką. I czytamy, że to była bardzo specyficzna kobieta. Ja bardzo lubię tą historię, ponieważ ta historia mówi o samotności. Mówi o tym, kiedy człowiek jest bardzo samotny, mimo tego, że żyje wśród ludzi. Ja nie wiem, czy wy mieliście nieraz takie poczucie, że wokół was jest mnóstwo ludzi, a z drugiej strony jesteście bardzo, bardzo samotni. Myślę, że kiedy przypomnimy sobie swoje życie, to stwierdzimy, że niejednokrotnie mieliśmy wrażenie, że mimo tego, że wokół nas było mnóstwo ludzi, to czuliśmy się bardzo samotni. To czuliśmy się po prostu wyizolowani. Czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że Samarytanka, mimo tego, że żyła w wiosce, w mieście, gdzie żyli inni ludzie, ona czuła się bardzo samotnie. Czuła się samotnie do tego stopnia, że kiedy chodziła po wodę, ponieważ był tam taki zwyczaj i taka metoda zdobywania wody, a więc czuła się do tego stopnia tak samotnie, że chodziła sama po tą wodę. Ludzie drażnili ją, ludzie denerwowali ją najprawdopodobniej, ludzie nie rozumieli jej. I to niezrozumienie powodowało w jej życiu ogromną samotność. Biblia nie mówi nic na ten temat, ale kiedy puszczam swoją wodzę fantazji, to próbuję nieraz wyobrazić sobie tą Samarytankę i powiem wam, że najprawdopodobniej próbowała rozmawiać może, ale najprawdopodobniej z tego tytułu, jakie życie prowadziła, była osądzona już przez ludzi. I mimo tego, że nawet jeżeli ktoś rozmawiał z nią, to rozmawiał z nią z pułapu osądzenia, ocenienia. I ona dobrze o tym wiedziała. Ona nie mogła znaleźć zrozumienia. I czytamy, że doszła do tego momentu, że odizolowała się od społeczeństwa. Zaczęła sama chodzić po wodę. I nie wiem, co sobie wyobrażała, ale myślę, że niejednokrotnie myślała sobie, kiedy to się skończy, jak to się skończy. Jak długo jeszcze mam być samotna? Ja chcę wam powiedzieć, moi kochani, że samotność jest bardzo zła. Samotność powoduje, że my zaczynamy być wyizolowani. Samotność powoduje, że my przestajemy cieszyć się, radować się. Samotność powoduje, że po pewnym czasie przestajemy kochać ludzi. Chcemy wręcz, aby oni nie ingerowali, nie interesowali się naszym życiem i zaczynamy być bardzo nieszczęśliwi. Ale chcę powiedzieć nam, że Jezus Chrystus jest po to też w naszym życiu, abyś ty i ja nie był samotny. Abyś ty i ja nie czuł się samotny. On jest po to, abyś wiedział, że jest ktoś, kto mimo tego, że zna twoje życie, wie, jakim było twoje życie, on ciebie ciągle kocha i ciągle swoją rękę wyciąga do ciebie. Ktoś by mógł powiedzieć, jakie życie. Samarytanka miała złe życie. Biblia mówi, że miała kilku mężów. To w tamtych czasach nie podobało się nikomu. W dzisiejszych czasach nie jest to dobrze widziane. A w tamtych czasach to było nie do pomyślenia. W tej kulturze, w której to się ta historia miała miejsce, to było nie do pomyślenia. I drodzy bracia, drogie siostry, ona nie mogła liczyć na zrozumienie. Jak często my, znając swoją przeszłość, wiedząc o tym, że nie możemy podzielić się tą przeszłością, wiedząc o tym, że kiedy podzielimy się swoją przeszłością, będziemy spisani na straty, bądź być może w ogóle nie będziemy zrozumieni, jak często izolujemy się od społeczeństwa. Ale Jezus Chrystus zostawił cały świat, Biblia mówi. Zostawił cały świat. Zostawił wszystkich ludzi na ziemi. Swoich uczniów wysłał w inne miejsce. I postanowił przyjść do miejsca, gdzie wiedział, że spotka Samarytankę. Czy takiego Jezusa Chrystusa masz w swoim życiu? Czy takiego Jezusa Chrystusa doświadczasz w swoim życiu? że kiedy czujesz się samotny, że kiedy diabeł próbuje zastraszyć ciebie, zaskarżyć ciebie, użyć twojej być może złej przeszłości, to czujesz jego obecność? Czujesz, że jest ktoś, kto zostawił wszystko i wszystkich, bo tak bardzo ciebie ukochał? W innym miejscu mówi, że Bóg tak bardzo ukochał mnie i ciebie, że oddał swojego Syna jednorodzonego, abym ja i ty mógł żyć. Ale czytam, drodzy bracia, drogie siostry, dalej Ewangelię Jana. I kiedy spoglądam na kolejną kartkę, można by było powiedzieć, to w tym samym rozdziale czytam kolejną historię. A mianowicie czytam o człowieku, który miał kogoś bliskiego. Był to ojciec, dworzanin, który miał swojego syna. I czytamy, że ten syn zachorował. To był ktoś bardzo bliski dla tego człowieka. To był ktoś, kto praktycznie był bardzo kochany przez tego człowieka. I nagle czytamy, że ten dworzanin musiał patrzeć na krzywdę swojego dziecka. Musiał patrzeć na to, jak jego najbliższa osoba, jemu bliska sercu, po prostu cierpi. I wiecie, co on zrobił? On wykorzystał obecność Jezusa Chrystusa. On poszedł i zaniósł na swoich duchowych rękach swojego syna do stóp Jezusa Chrystusa. Poszedł, odnalazł Jezusa i mówi: przyjdź do mojego domu i uzdrów moje dziecko. Jak wielu my mamy w swoim życiu wielu bliskich osób nam, które są bliskie nam. Nasze dzieci, nasze żony, nasi mężowie, nasi bliscy i dalecy, nasi przyjaciele. Jak wielu z nas mamy takie osoby i patrzymy na nich i widzimy, jak one cierpią i widzimy, jak one w jakiś sposób są skrzywdzone. I co wtedy robimy? Wiecie, człowiek ma złą naturę, bo próbuje sam doradzać. My jesteśmy najlepszymi lekarzami. Jak ktoś wokół nas choruje, to my wiemy, jaką diagnozę wystawić. My jesteśmy najlepszymi doradcami. My po prostu wszystko wiemy. To jest taka domena nasza, polska. My na wszystko mamy odpowiedź. Ale chcę nam powiedzieć, że po to masz Jezusa Chrystusa w swoim życiu, że możesz przynieść do Niego swoich bliskich. Nie musisz wiele im mówić. Może nieraz lepiej w ogóle nic nie mówić, ale po prostu przynieść ich na rękach modlitwy. Ile czasu my poświęcamy, modląc się o swoich bliskich? Jak często szybko się poddajemy. A możesz przynieść ich do Jezusa Chrystusa. On przyszedł na ziemię. On przyszedł do twojego i mojego życia. Abyś również mógł skorzystać z Jego obecności, kiedy cierpią twoi bliscy. Ale kiedy czytam dalej Ewangelię Jana, drodzy bracia, drogie siostry, 5 rozdział, to czytam tam historię o człowieku, który nie miał kogoś bliskiego, kto cierpiał, ale sam był w wielkiej potrzebie, sam niesamowicie cierpiał. Bo czytamy, że 38 lat leżał na łożu sparaliżowany. Ja powiem wam, że ja nie umiem sobie nawet tego wyobrazić. Nieraz jak ktoś mówi, wyobrażacie sobie, wiecie, my nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. My nieraz chorujemy przez 3-4 dni, się źle czujemy i my już jesteśmy nie do zniesienia. My już nieraz najchętniej to byśmy pogryźli kogoś w okolicach, aby sprawić ulgę. A bardzo często nasza choroba wcale nie jest tak wielką chorobą. Tylko my jesteśmy tacy delikatni, tacy bojaźliwi, tacy krusi, że najmniejsza nieraz bolączka w naszym życiu powoduje, że świat zaczyna kręcić się wokół nas. I wtedy my jesteśmy tacy poszkodowani. 38 lat ten człowiek był sparaliżowany, Biblia mówi. Przez 38 lat chorował. Ja nie życzę tego nikomu z nas. Ale czytamy, że po 38 latach nagle w życiu tego człowieka, nagle przed tym człowiekiem pojawiła się postać Jezusa Chrystusa i zadała pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Jezusa Chrystusa w swoim życiu mamy po to, że kiedy my się źle czujemy, kiedy my chorujemy, kiedy my mamy problemy w naszych rodzinach, w naszych społecznościach, w naszych pracach, kiedy my borykamy się z problemami, nie wiem, natury duchowo-fizycznej, czy wiemy o tym, że Jezus Chrystus jest po to, aby pomóc tobie i mi? Czy wiesz o tym, że Jezus Chrystus nie jest tylko po to, aby leżał gdzieś zamknięty na pewnej półce, o której mówiłem na początku, ale jest po to, abyś skorzystał z Jego obecności. Jest po to w twoim życiu, abyś przyszedł i abyś otworzył się, abyś powiedział: Jezu, ja potrzebuję uzdrowienia, ja potrzebuję rozwiązania swojego problemu, ja potrzebuję zmiany w tej czy w innej kwestii. Jezus Chrystus chce to uczynić. Tak on często zadaje pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Bo nieraz my wcale nie chcemy, aby życie nasze uległo zmianie. Z pozoru wydaje nam się, że jest źle, ale z drugiej strony jak często lubimy użalać się nad sobą. Co by to było, gdyby nagle Jezus Chrystus zabrał z nas wszystkie choroby? O czym byśmy mówili wśród znajomych? Czym byśmy się mogli dzielić wśród nich wtedy? Każdy przychodzi i mówi, że coś go boli. A co ty byś wtedy powiedział? Jakby cię nic nie bolało. Straciłbyś znajomych. Straciłbyś przyjaciół. Byłbyś dziwakiem. No bo byś powiedział, że nie chorujesz. Chcę przestrzec nas w tym momencie i przy tym punkcie. Uważajmy, co mówimy Bogu. Uważajmy, co mówimy ludziom. Uważajmy na słowa, które wypowiadamy. Bo bardzo często jest tak, że co innego mówimy, a co innego myślimy. Ale jedno jest pewne i chcę o tym zapewnić nas na podstawie Bożego Słowa i Ewangelii Jana, do której zapraszam was, abyście ją przeczytali jeszcze raz z uwagą, że Jezus Chrystus między innymi jest po to w twoim i w moim życiu, aby również pomóc tobie, twojemu ciału, uzdrowić ciebie, uleczyć ciebie, rozwiązać twój problem. Kiedy czytam dalej, drodzy bracia, drogie siostry, Ewangelię Jana, to sięgam do kolejnej rzeczy, a mianowicie Jezus Chrystus jest również po to, aby przebaczyć twój i mój grzech. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że każdego jednego dnia popełniasz mnóstwo złych rzeczy? Tak, ktoś by pewnie wstał szybko i powiedział: nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę, nie wiem, nie hazardu nie uprawiam. Ale dobrze wiemy, że bardzo często zła myśl, która się pojawi, zły plan w głowie, który się pojawi, złe spojrzenie na kogoś jest czymś złym, to się nie podoba Bogu. Biblia mówi w innym miejscu, czy to nam się podoba, czy nie, że wszyscy zgrzeszyliśmy. I drodzy bracia, drogie siostry, diabeł często przychodzi i szantażuje nas tym. I często mówi: widzisz, zgrzeszyłeś, jesteś grzesznym człowiekiem, a więc Bóg nie kocha ciebie, Bóg nie wysłucha twoich próśb. Cieszę się za każdym razem, kiedy przystępujemy do stołu, to co dzisiaj będziemy robić. Bo chcę nam powiedzieć, że kiedy pierwotny Kościół przystępował do stołu pańskiego, to za każdym razem robili to bardzo często. Jednym z elementów było to, aby przypomnieć sobie, że krew Jezusa Chrystusa, która lała się na krzyżu, lała się po to, aby twój i mój grzech był oczyszczony. I ta krew ma ciągle wielką moc. Kiedy dzisiaj zgrzeszysz, chcę ci powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa ma ciągle wielką moc. Jest w stanie oczyścić największy twój grzech. Wierzysz w to? Korzystasz z tego? Czy pozwalasz zastraszyć siebie? Czy słuchasz kłamstwa, które diabeł przychodzi i ci mówi, że jesteś złym człowiekiem, że jesteś niezdolny, że jesteś niezdara, że do niczego się nie nadajesz i że jesteś grzeszny i Bóg cię nie kocha i ludzie cię nie kochają. Ja dzisiaj chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus kocha ciebie. Przyprowadzono grzesznicę do Jezusa Chrystusa, czytamy. Biblia mówi, że ona zgrzeszyła. Biblia nie mówi, że może zgrzeszyła, chyba zgrzeszyła, że we względem jednych ludzi był to grzech, a względem innych ludzi to nie był grzech, że to był upadek tylko, pomyłeczka. Biblia nic na ten temat nie mówi. Biblia w bardzo wyraźny sposób mówi, że ta kobieta zgrzeszyła. I Stary Testament wyraźnie mówił, co trzeba zrobić. I postawili ją przed Jezusem Chrystusem. Oczekując kary, oczekując tego, że Bóg w sposób przewidywalny ukaże ją na podstawie tego, co Pismo Święte mówiło. Stary Testament. Ale ludzie zapomnieli o jednej rzeczy. Że Jezus Chrystus przyszedł na świat. Że Bóg posłał swojego Syna, ponieważ tak bardzo ukochał człowieka. Postanowił patrzeć, jak krew Jego Syna się leje po to, aby między innymi i grzech tej kobiety został wybaczony. Tak, przy tej okazji muszę też o tym powiedzieć. O tym też mówi modlitwa, którą bardzo często wypowiadasz w swoim kościele, gdzie jesteś. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Wszyscy znamy ją. Ale tam jest też fragment, który między innymi mówi o tym. Przebacz. Przebacz moje winy, tak jak ja przebaczam wszystkim innym. Oczekujesz przebaczenia? Chcesz, aby Jezus Chrystus przebaczył twój grzech? Chcę cię zapewnić, że po to jest w twoim i w moim życiu. Ale chcę też ci powiedzieć, że oczekuję takiej samej postawy od ciebie. Często chcielibyśmy, aby Bóg nam wszystko przebaczał, ale my nieraz nie potrafimy zapomnieć najmniejszej rzeczy. Czym jest przebaczenie? Wczoraj długo rozmawiałem na ten temat z pewną osobą. Czym jest przebaczenie? Czy przebaczenie to jest coś, że zapomnisz, że Bóg wymarzy z twoich myśli, wyczyści jak komputer? Nie, to zostanie tam. Ale kiedy je przebaczasz komuś, nigdy więcej nie wracasz do tego. Nigdy więcej nie odnawiasz tego. Nigdy więcej nie przypominasz tego. Nawet w sytuacjach złych i krytycznych, nigdy więcej do tego nie wracasz. To jest prawdziwym przebaczeniem. Czy myślisz, że Bóg zapomniał o wszystkich twoich złych grzechach? Czy myślisz, że Bóg ma Alzheimera? Czy myślisz, że Jezus Chrystus jest, nie wiem, jakimś zapominalskim? Nie. Ale On, kiedy przebaczy twój i mój grzech, nigdy więcej nie wróci do Niego. Nigdy. Nawet jeżeli po raz kolejny Go zasmucisz, nawet jeżeli po raz kolejny zgrzeszysz, On nigdy nie wróci do twojego poprzedniego grzechu. Człowiek? Różnie to bywa. I siódma rzecz, siódmy element, drodzy bracia, drogie siostry. Jezus Chrystus przyszedł, aby wskrzesić to, co jest umarłe. Jezus Chrystus przyszedł, aby wskrzesić to, co być może w gronie wielu ludzi jest już umarłe, jest już po prostu nie do wskrzeszenia. Czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, o przyjacielu, Jezusa Chrystusa, o Łazarzu. Możemy to przeczytać w 11 rozdziale Ewangelii Jana, do której was tak bardzo usilnie zapraszam dzisiaj, abyśmy ją czytali w swoich domach. Tam czytamy, że Łazarz, przyjaciel Jezusa Chrystusa, umarł, po prostu umarł. I czytamy, że Jezus Chrystus po 3 dniach się pojawił dopiero w wiosce, gdzie był pochowany Jezus, Łazarz. I czytamy, że wiele pretensji było do Jezusa Chrystusa ze strony rodziny, ze strony sióstr Łazarza. Pewnie krzywo na niego patrzyli wszyscy, którzy wkoło byli. Mówili nawet, o, to ten wielki przyjaciel, jak mógł pozwolić na to, że Łazarz zmarł. Ale Jezus Chrystus nie wdawał się zbytnio w dyskusję. Dlatego, że Jezus Chrystus nigdy się nie spóźnia. I nawet jeżeli to, co w oczach ludzkich jest już obumarłe, chcę zapewnić Ciebie, że w Bożych oczach to ciągle może stać się żywym, to ciągle może być ożywionym. Ktoś by mógł powiedzieć, jak to jest możliwe? Jest to możliwe. My często, kiedy mówimy na temat wskrzeszenia, to wydaje nam się, że mówimy tylko na temat wskrzeszenia ciała. Ale jak często podkreślam to, nasze pomysły, nasze marzenia, nasze modlitwy, które nieraz zanoszone były latami, pogrzebaliśmy i powiedzieliśmy, a to już jest koniec. Poddaliśmy się, powiedzieliśmy, a to już nie ma sensu. Mało tego, co bardziej wierzący nieraz próbują jeszcze zwalić na Boga winę. I mówią, o, taka była Boża wola. Ja chcę nam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest po to w Twoim i w moim życiu, że może przyjść i ożywić to, co umarłe, to, co być może pogrzebałeś już. Jak wiele rodzin dzisiaj rozpada się, tylko dlatego, że mówią, o, umarła miłość. Ale czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest w stanie ożywić tę miłość? Mógłbym wiele przykładów tu dać. Pominąłem jedną rzecz, wrócę do niej. Jezus Chrystus jest też po to w Twoim i w moim życiu, bo jest zainteresowany Twoim życiem materialnym. Wiele ludzi dzisiaj uważa i myśli, o Jezus, to te duchowe sprawy, to te takie trudne sprawy, ale w tym materialnym życiu to ja muszę sam. Sam. I powiem wam, że jestem przerażony tym, kiedy chrześcijanie próbują sami sobie zaskarbić dzisiaj majętność swojego życia. Jak gonią, jak wpadają w ten wir tych szczurów, jak to świat dzisiaj określa, wyścig szczurów. Jak jesteśmy narodem, dzisiaj poczytajcie, co mówią statystyki, jesteśmy pracocholikami numer jeden w Europie. Tak bardzo próbujemy gonić, dogonić majętność. To jest niesamowite. Zapominamy o Bogu. Zapominamy o tym, że On jest zainteresowany również tym, aby ci nie brakowało niczego w życiu doczesnym i prywatnym. Czytamy w Ewangelii Jana między innymi o tym też. Szósty rozdział. Czytamy, że przyszło do Jezusa Chrystusa mnóstwo ludzi. 5000 mężów czytamy, z żonami, z dziećmi. I czytamy, że Jezus Chrystus wygłosił kazanie, nakarmił ich duchowo. I mówią do Niego, rozpuść ich. Nakarmiłeś ich duchowo, załatwiłeś ich duchowe sprawy. A teraz muszą zadbać o swoje cielesne sprawy, materialne sprawy. Muszą się wyżywić. I co Jezus Chrystus powiedział? Tak, niech idą teraz do pracy, niech się zajmą teraz swoją pracą? Nie. Mówi, nakarmcie ich, nakarmmy ich. I czytamy, że nakarmił 5000 ludzi z tymi, którzy tam byli w towarzystwie. Wszystkich ich nakarmił. Jezus Chrystus jest zainteresowany nie tylko Twoim duchowym życiem, nie tylko Twoim zdrowiem, nie tylko Twoim małżeństwem, Twoimi stosunkami rodzinnymi, ale jest też zainteresowany tym, co dzieje się w Twoim życiu czysto materialnym. Ale czy Mu pozwalasz na to? Czy nie jest czasami tak, że zagradzamy drogę Jezusowi Chrystusowi i mówimy, o Jezu, Ty sobie odpocznij tutaj na półeczce, a ja swoje sprawy materialne wezmę w swoje ręce. 7 elementów, moi kochani, o których możemy czytać w Ewangelii Jana, do której tak bardzo zapraszam i zachęcam nas, abyśmy zaczęli czytać o nich. 7 elementów. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest w Twoim i w moim życiu, aby odpowiadać na trudne pytania. Na te nawet, na które Ci wujek Google nie odpowie. Po drugie, Jezus Chrystus jest po to, abyś nie był samotny. I chociaż cały świat może cię opuścić, cieleśnie może być z tobą, ale duchowo może będziesz czuł się taki opuszczony. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest z tobą. Po trzecie, Jezus Chrystus jest z tobą po to, abyś mógł przynosić przed Jego tron wszystkich swoich bliskich, których kochasz, którzy są tobie tacy bliscy, którzy potrzebują ciebie, abyś nieraz po prostu pomógł im, a ty nie wiesz jak. Czujesz się bezradny nieraz. Patrzysz, jak cierpią twoi najbliżsi i oddałbyś wszystko, aby wziąć na siebie kawałek bólu, a nie jesteś w stanie tego zrobić. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest po to, abyś tych najbliższych zaniósł przed Jego tron. Abyś przestał sam bojować, ale abyś zaniósł ich przed Jego tron. To nieraz nie jest jednorazowy akt, tak przy okazji. To nieraz jest akt wieloletni. To nieraz jest akt bolących kolan i każdego jednego dnia rezygnacja ze swoich przyjemności po to, aby twój bliźni mógł nagle stać się inną szczęśliwą osobą. Po czwarte, Jezus Chrystus przyszedł po to, aby kiedy ty cierpisz osobiście, kiedy ty borykasz się z problemami swojego ciała, swojej duszy, to chcę ci powiedzieć, że bez względu na to, jak długo cierpisz, być może już się pogodziłeś, może powiedziałeś, taki mój los. Ja chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus nigdy się nie spóźnia. On ciągle jest gotowy przyjść i uzdrowić twoje ciało, i uzdrowić twoją sytuację, i uzdrowić to, w czym dzisiaj jesteś. Po piąte, Jezus Chrystus jest po to w twoim i w moim życiu, bo jest zainteresowany tym, co dzieje się w twoim materialnym życiu codziennym. On chce, aby ci się dobrze żyło. On chce, abyś miał to, co ci jest potrzebne do życia. Jeden będzie miał super samochód, drugi będzie miał super rower, a trzeci będzie miał super hulajnogę. I chcę wam powiedzieć, że nie zawsze zrozumiemy to do końca. Ale nieraz ten, co ma hulajnogę, będzie bardziej szczęśliwy, jak ten, co będzie miał wypasioną furę. Jezus Chrystus jest zainteresowany twoim życiem materialnym. Po szóste, Jezus Chrystus jest zainteresowany tym, aby przyjść i przebaczyć twój grzech i mój grzech. Jeżeli czujesz w swoim sercu, że diabeł przychodzi i próbuje oskarżać ciebie, to chcę ci powiedzieć, że on jest zainteresowany, aby odpuścić ten grzech. Abyś był wolnym człowiekiem. Abyś nie był szantażowany. I on nigdy w przeciwieństwie do człowieka nie wróci do tego. I po siódme, Jezus Chrystus jest po to w twoim i w moim życiu, aby wskrzesić to, co być może dawno już pogrzebałeś. To, o co być może miałeś nawet pretensje do Boga i mówiłeś, dlaczego na to pozwoliłeś? O, jak często siebie widzę w takiej sytuacji. Dlaczego do tego dopuściłeś? Ja byłem takim dobrym chrześcijaninem. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus się nigdy nie spóźnia. I to, co dla człowieka nieraz jest umarłe, nieodwracalne, dla Boga jest zawsze odwracalne i zawsze On może wskrzesić to. Chcę zachęcić nas, abyśmy nie godzili się z zastałymi sytuacjami. Abyśmy nie godzili się z sytuacjami, które są złe, a my tkwimy w nich i mówimy, no tak musi chyba być. I szukamy pocieszenia w tym, że u innych podobnie jest. I mówimy, o tam jest źle, tam jest źle i tam jest źle. I patrzymy i nieraz mówimy, tam się rozwodzą i tam. To ja też się rozwiodę. I patrzymy, mówimy, tam jest chory, i tam jest chory, i tam jest chory. Ja też muszę być chory. tam jest biedny, tam jest biedny, tam jest biedny. Ja też muszę być biedny. Nie głódź się z sytuacją, która cię zastała. Masz Jezusa Chrystusa, którego albo możesz wykorzystać w tych różnych sytuacjach, o których mówiłem, o których mówi Ewangelia Jana, do której zapraszam i zachęcam nas, abyśmy do niej wrócili i ją na nowo czytali. O, często jest tak, że my nie czytamy, bo mówimy, my już to znamy. Ale najtrudniej nam jest zrozumieć rzeczy, które znamy. Dużo łatwiej nam jest łyknąć coś, co jest nieznane. Wróć do tego, co znasz. Wiem, że niejednokrotnie czytałeś Ewangelię Jana. A jeżeli nie, to tym bardziej. Wróć, otwórz ją w swoim domu. Przeczytaj, w jakich sytuacjach Jezus Chrystus przychodził i dotykał się ludzi. A chcę ci powiedzieć, że jednym z tych ludzi jestem ja, jesteś ty. I On chce ciebie dotknąć. On chce, abyś ty skorzystał z Jego obecności. Decyzja należy zawsze do nas. Bóg, tworząc człowieka, stwarzając człowieka, dał niesamowity prezent dla człowieka. Wolną wolę. Nie stworzył nas jak jakieś zwierzęta z instynktem, czy jakieś roboty współcześnie mówią zaprogramowane. Ale dał wolną wolę. I to ty decydujesz, co ty zrobisz z tym Jezusem. Czy ty go zostawisz na tej półce i będziesz mówił, no jesteśmy razem, jestem chrześcijaninem, jestem taki czy taki, przynależę do tego czy innego kościoła. Ale możesz zrobić coś więcej. Możesz zrobić krok do przodu i możesz powiedzieć, Jezu, ja chcę ciebie w sposób namacalny. Ja chcę ciebie w sposób praktyczny. Ja chcę widzieć ciebie w swoim życiu i cieszyć się tobą. Decyzja należy do nas. Śpiewajmy przygotowane refreny, które mieliśmy śpiewać na początku.